W studiu Radia Gdańska Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, psycholog psi, nasz stały wtorkowy gość. Pani Agnieszko, wczoraj w mojej skrzynce internetowej zastałam taki oto list od pani Renaty. Jestem wielką fanką państwa audycji i ubolewam, że nie zawsze mam możliwość pilnie jej wysłuchać. Postanowiłam napisać, gdyż obawiam się, że mój problem może nie zmieścić się w SMS-ie, na który mam nadzieję odpowie pani Agnieszka. Jestem przeszczęśliwą posiadaczką dwóch gryfoników brukselskich. Wczoraj po intensywnym spacerze po lesie postanowiłam zafundować chłopakom kąpiel. Zachowanie młodszego, ma 1,5 roku, wprawiło mnie co najmniej w osłupienie. Muszę dodać, że kąpiel przebiegła jak zwykle, spokojnie i sprawnie. Po wyjęciu z wanny i osuszeniu psa ręcznikiem osłupiałam, gdy on, bez otrzepania się z wody, z podwiniętym ogonem, pobiegł bezpośrednio na legowisko. Był cały rozdygotany i przygarbiony, uszy złożone po sobie. Gdy podeszłam bliżej, przewracał się na plecy, odkrywając brzuszek. Spokojnym i ciepłym głosem próbowałam go uspokoić, ale sprawiał wrażenie, jakby się mnie bał. Resztę wieczoru przemykał z pokoju do pokoju, właściwie czołgając się po podłodze. Co dziwniejsze, nie asystował mi jak zwykle przy porannej toalecie, nie wszedł jak zwykle do łazienki, nie czekał przy drzwiach na poranne wyjście. Poranny spacer bez entuzjazmu odbył się ze spuszczonym ogonem. Ostatnia kąpiel miała miejsce w salonie groomerskim 2 miesiące temu.
To chciałam właśnie powiedzieć, czy on nie był gdzieś kąpany.
No właśnie, i teraz pisze pani Renata tak. Osobiście tutaj upatruję przyczyny takiego zachowania. Jestem zaskoczona, że te trudne, przykre psie emocje trwały kilkanaście godzin. Bardzo proszę o wskazówki, jak uchronić psa i siebie. Cały dzień w pracy myślałam o tym, jak mu pomóc przed tak przykrym doświadczeniem w przyszłości, pisze pani Renata z Wrocławia.
Słuchajcie państwo, mogą być, może być kilka powodów,
przedziwne zachowanie tak długo trwające.
To dokładnie, jakbym jednym z powodów właśnie chciałam powiedzieć, czy nie był to pies poddawany pielęgnacji w zakładzie. Mm-hmm. Proszę państwa, nie to, że oni to robią źle, niedobrze, to jest nieprawda.
Bo są fachowcami.
Różnie to bywa. Tak, my mamy taką nadzieję. Tak. Proszę państwa, kąpiel powinien jednak robić sobie swojemu zwierzęciu właściciel. Dlatego, że coś się musiało wydarzyć, co wywołało u niego takie skojarzenie z kąpielą. Bo normalnie, gdyby to było to, że on sobie nabył podczas spaceru jakieś fajne zapachy, przyniósł na sobie coś, co mu odpowiada, to by się zwyczajnie obraził po kąpaniu, nadąłby się na swoją pancię, siedziałby tak ze 2 godziny nadęty, obrażony, ale nie dygotałby na swoim posłanku.
No i by się oddał.
I by się oddał, tak, ale tutaj on dygotał na swoim posłanku, tak. Trwało to bardzo długo.
Trzymało go do rana.
Co się właśnie wiązało z jakimś zabiegiem. Proszę państwa, jeszcze gryfoniki. To gryfonik, tak?
Gryfonik brukselski.
No to obojętnie, który z gryfoników, to dotyczy to samo i każdego innego psa.
To
proszę
są małe
państwa,
pieski.
To są małe pieski. Mhm. Bardzo wrażliwe, bardzo uczuciowe. Coś musiało się wydarzyć. Nikt specjalnie mu krzywdy w żadnym zakładzie nie zrobił. Ale tak naprawdę, proszę państwa, kąpmy te psy, jeśli już chcecie, u siebie w domu. I nie kąpcie je tak często, bo bez sensu, bo jeśli my zmywamy z powierzchni sierści, tak, włosów czy skóry te zapachy, które one uwielbiają, mhm, świata, powietrza, tak, liści, to pomijając, że mogą chorować na różne choroby skórne, jednak popadają w psychiczne również stany.
Czyli lepiej
tutaj
czesać.
Upatruję powodu, że coś niechcący się musiało stać w tym zakładzie, tak, i dlatego to trwało tak długo, bo innego powodu tutaj absolutnie nie widzę, bo to nie było pierwszy raz.
Tak.
Tylko
tak,
skojarzyło to się z tym. I teraz proszę państwa, gdyby się komu cokolwiek stało, tak jak temu pieskowi, nie wiadomo co, ale takiego zachowanie, każde długotrwałe litowanie się nad nim, jaki on jest biedny, jaki on jest nieszczęśliwy, co cię boli, co ci się stało, to psa upewnia w przekonaniu, że jeżeli on jest w takiej strasznej traumie i depresji, to jest to bardzo dobrze, bo wtedy jest to akceptowane przez pancię ukochaną.
Pochylamy się, dajemy mu energię,
proszę państwa,
czułość,
i w razie czego
wtedy
sprawdzamy psa, czy nic mu się nie stało, czy nie ma zadrapania, czy nic, i przechodzimy nad tym do porządku dziennego, co jemu szybciej pozwoli wrócić do siebie. Po prostu bardziej się będzie normalnie zachowywał. Jest to częste zjawisko, niechcący nawet sami. Wpadnie nam tam gdzieś, zalejemy oczy, coś nam się tam stanie.
No tak, jak to przy kąpieli.
Jak to przy kąpieli. Tak. Wytrzeć, wytego, puścić.
Nic się nie stało.
Jak lata, niech sobie sam dojdzie do siebie, chyba że jakieś nieszczęście się wydarzy, no to wtedy musimy udzielić pomocy weterynaryjnej. I nie kąpcie, ja nie chcę, ja bardzo przepraszam wszystkie osoby, które mają te zakłady, ale ja mówię do właścicieli psów, ludzie, tak rzadko się psy kąpie. Moja Maja jest bielutka, ja ją kąpię tylko przed pójściem do fryzjera 2-3 razy w roku, ona się w ogóle nie brudzi. Wyszczotkujcie te psy.
I to wystarczy.
Wyczeszcie, nie zdejmujcie tej naturalnej osłony, które one potrzebują mieć. To właśnie to, czego pielęgnują, żeby się u nich znalazło. Ja wiem, że to są fajne zakłady, fajne usługi, ale to nie jest samochód, który dajemy do mycia.
Pies to bardzo przeżywa za każdym razem.
Za każdym
nawet
razem,
jeśli nie ma
poza
takiej
domem
traumy,
właściciela.
Jak
słuchajcie,
pani Renaty.
W naszych wannach czy w brodzikach, jak macie prysznicę, połóżcie matę, żeby się pies nie ślizgał. Nie oddawajcie. To nie jest samochód na myjnie.
Pozdrawiamy panią Renatę bardzo serdecznie i dwa gryfoniki brukselskie. 600-306-0606. Państwa SMS-y. Krzysztof pisze. Nasza 5-miesięczna suczka Kundelek dostaje pełnowartościową zróżnicowaną karmę. Mimo to na dworze zjada co popadnie, jakby nie jadła od tygodni. Przywołana zawsze wraca, chyba że coś je. Jak ją oduczyć, bo boję się o jej zdrowie, pisze pan Krzysztof.
A ja się też boję o jej zdrowie. Ze względu na to, że daje pan jej to sztuczne świństwo. Przepraszam, że powiem wprost na antenie.
Pani Agnieszko, pełnowartościowa, zróżnicowana karma.
Oczywiście to jest dla mydlenia oczu naszych właścicieli. Co jest dla psa pełnowartościowe? Po prostu mięso. A do tego oczywiście jakieś tam sobie warzywko skubnie, tu zje, tam dostanie, tu tamto. Takie psy zjadają wszystkie odchody, wszystko co się dzieje, a pan zobaczy, że ostatnią deską ratunku, jaką ona zastosuje, będzie zjadanie własnych odchodów. I wtedy już wiadomo, że pies jest w rozpaczy, w depresji i woła. Dawajcie sobie te karmy, ja nie mówię, że nie, ale pamiętajcie, że kawał mięsa surowego, to jest nie takiej polędwiczki, takiego przerośniętego, zupełnie z nieciekawej części ciała. Jest rewelacyjny dla psa, on tego potrzebuje. Pies jest mięsożercą, w układzie, w żołądku on ma, proszę państwa, 70-80% kwasu solnego. I jak on nie będzie jadł jak pies, czyli jak gatunek mięsożercy, on musi zwariować wcześniej czy później.
I będzie szukał potem...
Myśmy tu już na antenie kiedyś mówiły, nie wiem, czy to była pani redaktor, czy ten drugi, pan Tomek, że proszę państwa, słyszałam na własne oczy, dostałam nagranie przywiezione z Kanady jako plus, że stosując naszą karmę, twój pies będzie żył góra 7 lat, a potem już możesz mieć nowego, możesz sobie zamienić rasę. I to była reklama, która miała zachęcić do stosowania gotowej karmy.
No okropne, dlatego, aż trudno uwierzyć.
Tak, proszę państwa, może być jak najbardziej gotowa, ale nie zapominajmy, że mamy mięsożercę, że jeżeli dwa razy w tygodniu damy mu kawałek zepsutego, to znaczy, może to wyjaśnię, nie takiego mięska mielonego tylko czy surowego, takiego, który idzie po blacie, tylko takie, które leciutko pachnie właśnie specyficznym zapachem. Nie będzie niczego zbierał, będzie miał zdrowy układ trawienny, będą piękne śmierdzące kupy, bo przepraszam, że tak mówię, kupka psa ma śmierdzieć i to w taki prawdziwy sposób, a nie być jakimś białym nie wiadomo czym. Po prostu.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana, panie Krzysztofie i pisze Alicja, proszę, żeby mama Agnieszka koniecznie powiedziała, żeby broń Boże nie robić żółwika. Pozycję polecaną dzieciom podczas ataku psa wiejskiego, a nie służbowego. Ja nie wiem, o co chodzi, pani Agnieszko.
Proszę państwa, bardzo często macie wizyty w szkołach, w przedszkolach. My też jeździmy do szkół i do przedszkoli. To jest nasza taka akcja darmowa naszej szkoły dla właśnie dzieci i młodzieży, ale to jest co innego niż jeździ Straż Miejska i Policja. I tam jest zalecany żółwik, czyli w momencie ataku przez psa mamy się położyć i schować
i skulić głowę,
wszystko zasłonić rękami.
Tak.
Pani redaktor, pani sama wie. Aha. Czy byłby w stanie to człowiek zrobić podczas ataku psa?
No nie.
Nie.
No oczywiście, że nie. I nie robimy tego.
I nie robimy tego żółwika, bo nawet strach nam na to nie pozwoli, no żeby się skulić na ziemi i położyć. Czyli tutaj wracamy do tych zachowań wybiegających psów na ulicy i tak dalej. Tak. Proszę państwa, normalnie nie krzyczcie, nie piszczcie, nie wołajcie, gdzie jest właściciel. Po prostu stańcie i nie patrzcie na psa.
Ale żółwika też nie robimy.
I żółwika na chodniku nie róbcie.
Nawet gdyby nas
ani
kusiło.
W szkole, ani gdyby was kusiło. Jest to coś, co kiedyś było, nie wiem kto to wymyślił, zrobiło się to bardzo popularne. Niemniej jak zrobimy żółwika przed psem i się rzucimy na ziemię, co bardzo, na pewno tego nie zdążymy zrobić, jeśli on nas będzie chciał zaatakować. I schowamy tą głowę, on nas i tak zacznie gryźć.
W tę schowaną głowę albo ramiona.
Ale oczywiście, proszę państwa, nie robimy żółwików, nie patrzcie się na psy i nie krzyczcie ratunku i nie wołajcie właściciela. Po prostu stańcie i nic nie róbcie. Ale jeszcze tutaj muszę powiedzieć, 98% psów nic wam nie zrobi. Jak staniecie bez ruchu, spokojnie, nie będziecie krzyczeć, wołać ratunku, bo pies nie atakuje bezbronnego, który mu w żaden sposób nie zagraża. Jest jakiś procent psów wypaczonych genetycznie, chorych. Nie wiemy, który do nas biegnie.
Szczególnie agresywny, tak, z jakiegoś powodu.
Musimy zaryzykować to, a jak będziemy stać, nie będziemy nic robić, po prostu i nie patrzeć na psa i nie krzyczeć, może się nam uda wyjść w całości i prawdopodobnie tak.
Co daj Boże. Pani Agnieszko, kocia sprawa. Nasz kot bardzo często, jak chce się go pogłaskać, od razu wyciąga łapki z pazurami i stara się jak najmocniej złapać i zadrapać rękę. Jest tak od pewnego czasu, wcześniej aż garnął się do głaskania. Jak nauczyć go, że nie wolno tak drapać?
Tak nie jest, jeżeli on kiedyś, bo są koty,
lubił,
które w ten sposób w ogóle reagują na głaskanie i sprawia im to przyjemność i jeszcze takie
rozczapierzanie
rączki, rozczapierzanie i zamykanie.
Tak.
Sprawia im przyjemność, ale jeżeli to był kotek, który lubił głaskanie, to sobie tak myślę, że kompleksowe badania krwi by nie zaszkodziły. Nic się nie dzieje bez powodu. Jeżeli to nie jest kot wykastrowany czy wysterylizowany, również parę, nawet 3-4 tygodnie przed tak zwaną rują, czy również, i mówię o kotkach w tej chwili, one mogą mieć takie zachowanie. Natomiast jeśli chodzi o chłopaków, może być kilka ulic dalej właśnie kotka, którą należy pokryć i w tym momencie my chcemy głaskać i on okazuje swoje zdenerwowanie, bo jest skupiony na
zupełnie innym. Nie na karesach z człowiekiem.
Także jeżeli kiedyś tak nie było, to należy to przebadać albo wykastrować lub wysterylizować.
Ania pyta. Mam Jack Russell Terriera, który dziś kończy 3 miesiące. Jak wychodzę z pieskiem, to zakładam mu szelki. Czy powinnam zmienić na obruszkę może, pyta Ania. Szelki czy obruszka?
Szelki
Jack Russell Terrier.
Są udowodnione, że w młodym wieku wypaczają stawy i kościec psa. Dlatego, że wy państwo zakładacie szelki po to, żeby go nie ciągnął, bo nie chce wam się go wychowywać, a jak ciągnie na obruszce, to harczy, więc wy uważacie i lekarz wam też powie, żebyście się od niego odczepili, to żebyście włożyli szelki. Mhm. Ale normalnie, proszę państwa, już bardzo najłatwiej jest nauczyć prawidłowo chodzić i żeby pies nie ciągnął właśnie takiego malutkiego pieska.
Beata, dlaczego mój 10-miesięczny Maine Coon, tutaj nam dominują audycje, moczy łapy w misce z wodą, mój też. Filon też moczy łapy w misce z wodą. Nawet jak wleje tylko troszkę, żeby się napił, to i tak rozleje. Czemu on to robi? Proszę bardzo o odpowiedź, pyta Beata.
Ja mam dachowce i moje uważają, że należy 2 razy dziennie, jeden, drugi nie, wziąć prysznic w wannie, dokładnie to mówię, więc trzeba bardzo ustawić wodę, żeby nie miała temperatury zimnej ani wysokiej. Biorą prysznic, jeden bierze prysznic i nie wiem, dlaczego on to robi.
Ale moczy się rzeczywiście, futerko ma zmoczone?
Oczywiście bierze prysznic, jest w ogóle i nie odpuści dnia, w którym by nie wziął. Także to jest reakcja różna.
Czyścioszek.
To jest czyścioszek, natomiast tutaj naprawdę u kotów to jest wyższa szkoła jazdy. Tak naprawdę ja państwu odpowiadam jako amator, nie jako zawodowiec, jeśli chodzi o psy. O psy zawodowiec, o koty amator Ale proszę państwa, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, co on zrobi. Jak on się zachowa. Bardzo często po prostu ten typ tak ma. Mam tego samego kota, który się kąpie i jak zje, to wszystko resztę musi wyrzucić.
Jeden z moich kotów wszystkie zabawki niesie do swojej miski.
Dokładnie. I też nie wiadomo, dlaczego on to robi.
Ja
a mój
myślę.
Po zjedzeniu musi wszystko sobie wypróżnić, czego nie zjadł, musi wyrzucić z tej miski na podłogę.
No więc każdy ma swoje zwyczaje.
I kota, naprawdę, na kota nie starajcie się nic z nimi robić. Po prostu je kochajcie takimi, jakie są.
I akceptujmy. Tak. Moja kolejne pytanie. Moja 11-letnia sunia, mieszaniec wilczura, co wieczór dopomina się o surową marchew. Kiedy dostanie umytą i obraną marchewkę, wygodnie układa się na swoim legowisku i delikatnie obskubuje po małym kawałeczku aż do całkowitego zjedzenia. Czy codzienne zjadanie surowej marchewki jej nie zaszkodzi?
Nie. Nie. Ona wie lepiej od nas wszystkich, co jest jej potrzebne. I bardzo ważna tutaj uwaga była dla innych właścicieli, że ta dziewczynka, mówię oczywiście o tej suczce, że ta dziewczynka je tą marchewkę powoli, spokojnie, czyli jej organizm w dalszym ciągu potrzebuje tego, co jest w marchewce do funkcjonowania. Ja mam na przykład, moja Majeczka, niestety, znaczy może stety, bo to lekarze rwą włosy z głowy, bo moi znajomi, że Majeczka już niedługo będzie miała 17 lat i je tylko mięso i ogórki kiszone, bo nic innego nie lubi. Ale jak macie szczęście, że pies chce zjeść marchewkę, jabłko, gruszkę, cokolwiek, to się cieszcie i mu to po prostu dajcie, oprócz oczywiście mięsa.
Jak najbardziej. Kociara pisze, pani Agnieszko, tak się podpisała pani. Ach, jakbym chciała, żeby wszystkie zwierzoluby miały tę cudowną mądrość pani Agnieszki. Uwielbiam pani słuchać.
A ja bardzo dziękuję, uwielbiam pani, dziękuję pani za ten SMS.
To taki z serca.
Z serca, bo proszę państwa, pies i kot, bo tu się na tym skupiamy, nie ma w nich, wśród nich fałszywych, podłych, podstępnych, dwulicowych, sześciolicowych. Nie, to my im przypisujemy te cechy. A do kotów się czepiacie niesłusznie po prostu dlatego, że one mają taką wielką mądrość, że nie ulegają nam i mają swoje zdanie. I za to je należy szanować, bo my nie jesteśmy w niczym lepszym gatunkiem od zwierząt.
Pytanie psie już tym razem. Jak pomóc psu zaaklimatyzować się po przeprowadzce na nowe miejsce?
O, to jest problem. Mm-hmm. Proszę państwa, to jest problem i nieczęsto one zaczynają, które nigdy tego nie robiły, zaczynają siusiać, zaczynają obgryzać meble, są znerwicowane. Wykluczamy jedną rzecz. Bardzo często, nieczęsto, rzadko przeprowadzamy się w miejsce, które jest szkodliwe. Gdybyśmy wzięli radiostetę i tak dalej, okazałoby się, że nikt tu mieszkać nie powinien, ale o tym nie będziemy mówić, mówimy o normalnych przypadkach. Musi ten pies sam sobie znaleźć miejsce w tym domu, w którym będzie lubił przebywać, jedno albo dwa. I to wcale, się z państwem założę, nie będzie to, które my dla niego wymyślimy. Czyli pozwólmy mu sobie znaleźć miejsce, w którym on w nowym mieszkaniu będzie czuł się dobrze.
Tak.
Jeżeli się przeprowadzamy, nie wyrzucajcie jego ulubionych, starych zabawek czy starego legowiska, bo już nie pasuje do nowego wnętrza, tylko zostawcie mu to wszystko. Niech on sobie to miejsce znajdzie, niech ma coś swojego z poprzedniego mieszkania, niech na tym miejscu, w którym będzie jadł na pierwszy raz, coś dostanie super, co dla niego jest super, prawda? Bo jeden będzie wolał wołowinkę, drugi będzie wolał wieprzowinkę, trzeci będzie wolał indyczka czy króliczka, to jest wszystko jedno. I musimy mu pozwolić się poznać ten dom, wiedzieć, że tam się jest. Bardzo często po kilku nocach spędzonych z właścicielem w nowym mieszkaniu, jeżeli ono nie ma tych negatywnych tam energii, ten pies już nas, już to akceptuje,
tak,
już się czuje lepiej. One są nerwowe, one krążą, po tego chodzą, chcą, żeby stamtąd się już
wyprowadzić. Chcą wrócić do swojego domu.
Ale to wszystko wróci do normy, tylko się proszę nie użalać nad psem, który jest zdenerwowany, który chce wrócić do domu, który się wierci, bo on będzie wiedział, że to nie jest ten dom i że jak się tak zachowuje, to ma szansę powrotu na stare śmieci. Czyli nie użalamy się, wprowadzamy normalny tryb życia,
i coś
pozwalamy
dobrego
mu wybrać sobie miejsce, osłodę, dajemy mu super jedzonko, takie wyjątkowe dla niego.
Edyta pisze, świetna audycja jak co tydzień. W takim razie, jakie surowe mięso najlepiej dawać psu? Drób, wołowinę, wieprzowinę, którą część i czy z kością, czy bez? Dopytuje
Edyta.
Proszę
państwa, jeśli kość, to zawsze surowa. Zawsze. Kości sparzone, ugotowane mogą powodować zaparcia, wymioty albo biegunki, cuda nad kijami. Jeśli drób, to dobrze by było, żeby to nie był kurczak ze sklepu, bo to są same hormony i nie, na przykład moja suczka doskonale rozróżni i mnie nikt na rynku nie oszuka, że mi sprzedaje drób domowy, bo ona go po prostu nie tknie. Jeśli drób, to naprawdę od zaprzyjaźnionych gdzieś tam, gdzie możemy go kupić prawdziwy. Jeśli chodzi o mięso, każde. Tylko trzeba dopasować. Tak, każde trzeba dopasować do psa. Są psy, które nie tolerują wieprzowiny i od razu będziemy wiedziały. Są, które nie tolerują, jak moja majeczka, wołowiny. Są, które po prostu musimy to mięsko dopasować.
Co pies najbardziej zobaczyć.
Lubi. I potem już wiemy. Albo kot, oczywiście. Oj, z kotem to już to jest osobna zupełnie bajka. I proszę tylko pamiętać, kość, jeśli to surowa, surowa. Drób na pewno nie z marketów, gdzie są karmione sztucznie, bo tylko zniszczymy psu wątrobę i w ogóle cuda nie
widzisz.
I kotu też, dokładnie, dokładnie.
Bardzo nas państwo, przede wszystkim panią Agnieszkę oczywiście komplementują za audycję, a Aga pyta tak. Mam 6-letnią kotkę dachowca po sterylizacji, jest bardzo charakterna. Czy mogę dołączyć do niej małego kotka? Wydaje się czasem samotna.
Zawsze niby lepiej się żyje w parze, ale z kotami to pani
różnie
redaktor
bywa.
Też różnie bywa. Ja wiem, ja pani powiem, sama mam koty i nie wyobrażam sobie, że byłby jeden.
Ja
po prostu
nie.
Uwielbiam patrzenie
na nie.
One są cudne, tak. Ale proszę panią, w pani przypadku, jeśli jest tam powiedziane, że to jest kotek charakterny, na pewno
kotka, tak.
Nie może pani przygarnąć kotka, że tak powiem, który ma parę miesięcy, bo ta charakterna postawi gest Kozakiewicza i powie, a nie. I koniec. Mhm. Czyli jeżeli już, to proszę wziąć takiego tam 6-tygodniowego małego kociaczka. Ona się na początku nadmie, będzie na niego fuczała. Znaczy tak nie musi być.
Czyli
ale
takie absolutne dziecko kocie.
Zakładam
tak?
Jakby tą wersję najgorszą. Aha. Także bierzemy dziecko, że ona się nadmie, będzie fuczała, będzie...
Ale będzie obrażona.
Obrażona, ale potem ten mały ją rozbroi i będzie fajnie. Nie ale już starszy, kilkumiesięczny, nie przejdzie ten numer.
A. Pani Ago, pozdrawiamy. Jesteśmy ciekawi, co pani jak pani zadecyduje. Czekamy na informacje. I ostatni chyba już dziś, pani Agnieszko, mail, SMS od Małgosi. Mam 6-letnią goldenkę, która nie ma łagodnego charakteru, jaki przypisuje się tej
goldeną,
rasie.
Tak?
Ale ja to szanuję. Była jedynaczką i nie wiem, czy to nie przyczyna takiego charakteru. Jedyne, co mnie martwi, to to, że zdarza się jej warczeć na dzieci. Koleżanki i kolegów mojej córci. Dzieci też chcą ją pogłaskać, a ona od razu warczy. Z naszą córką też nie jest zbyt zżyta. Mm-hmm. Chciałabym to jakoś zmienić. Nie na siłę oczywiście. Proszę o podpowiedź.
To jest
Małgosia.
Absolutnie niespotykana cecha u goldenów,
tak.
Ale na dzień dzisiejszy powszechna. I proszę panią, jeden pies w miocie w rasie golden, no to należy takiego psa raczej nie kupować, to tu musztarda po obiedzie, bo to jest coś nie tak. I nie można teraz ją zmuszać na siłę do tego, żeby dzieci ją głaskały. Im więcej okażą wobec niej niezależności i obojętności, tym ona bardziej będzie przylegała do rodziny. Jest to właśnie objaw takiego psa, który w miocie się rodzi jeden i wiadomo, że to jest... coś nie tak. Poza tym goldeny, jedna z najcudowniejszych ras świata, tak. Była tak popularna, że została poprzez masówkę zniszczona. Także tutaj tylko dać jej spokój, nie na siłę ją głaskać, nie zmuszać ją do niczego. Im więcej okażecie dystansu, tym ona bardziej będzie zabiegała o wasze głaskanie.
A jak reagować, kiedy warczy na dzieci, pani Agnieszka?
Jeżeli walczy na dzieci, zdecydowanie pani staje tyłem do dziecka, przodem do psa, energicznie, no w radio to tylko proszę posłuchać, energicznie wyciąga pani prawą rękę do przodu i mówi coś takiego. Krótkie uderzenie, nie w sensie dosłownym, tylko dźwiękiem. I w momencie, kiedy goldenka odwróci głowę, pani się natychmiast dalej nią nie zajmuje. Najgorsze jest wydanie kary poprzez dźwięk, a potem jeszcze molestowanie psa. Byłeś niegrzeczny. Zobacz, coś ty zrobił. Nie.
Tak,
krótki
cała
dźwięk.
Przemowa.
Przodem do psa, tyłem do dziecka i koniec dyskusji. Dziecko za rękę na bok i od psa się odwracamy i odchodzimy.
Pół minuty zostało.
Pół minuty przeczytamy jeszcze tą.
Maciej Bogusławski nam tutaj mówi. Zdążymy?
Zdążymy
pani Agnieszko. No nie wiem, pół minuty.
Zdążymy.
Pan Maciej ma groźną minę.
Chciałam państwu coś przeczytać, gdzie nie ma autora, ale to jest pies, który napisał do mnie, a ja wam przeczytuję. Moje życie trwa 10-15 lat. Każde rozstanie z tobą zadaje mi ból. Zastanów się, zanim nie sobie sprawisz. Daj mi trochę czasu na zrozumienie, czego ode mnie wymagasz. Pies to napisał. Obudź we mnie zaufanie, jest mi ono potrzebne do życia. Nigdy nie gniewaj się na mnie zbyt długo, nie zamykaj mnie za karę jeszcze w ciemnej piwnicy. Ty masz swoją pracę, przyjemności i przyjaciół, a ja mam tylko ciebie. Rozmawiaj ze mną czasami, nawet jeśli nie do końca rozumiem twoje słowa, rozumiem głos, barwę głosu, który do mnie mówi. Wiedz, że nigdy nie zapominam, jak mnie traktowano. Zanim mnie uderzysz, pomyśl, że moje szczęki z łatwością mogą zmiażdżyć twoją dłoń, a jednak tego nie zrobię. Zanim złajasz mnie, że jestem nieposłuszny lub leniwy podczas wykonywania pracy, pomyśl, że może ciąży mi nieodpowiednie pożywienie, a może zbyt długo przebywałem na słońcu lub że moje serce jest zmęczone, nawet jeśli jest młode. Otocz mnie opieką, gdy będę stary. Ty również pewnego dnia się zestarzejesz. Bądź przy mnie w każdej trudnej chwili. Nigdy nie mów, nie mogę na coś takiego patrzeć. Lub nie mów, niech to się stanie podczas mojej nieobecności. Kiedy jesteś przy mnie, wszystko staje się łatwiejsze.
Piękna pani Agnieszko. O, wzruszyłam się. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, psycholog, psychanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia, kłaniam
się. Do usłyszenia za tydzień.